Państwa gościem jest Halina Kunicka, radna klubu Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Oświaty i Wychowania. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marcin Sasin przy mikrofonie. Jakie ma pani wrażenia po wczorajszym, no jak czytamy w prasie, burzliwym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na temat planów miasta wobec sieci szkół? Zmian.
Powiem, nie zauważyłam, żeby one były takie bardzo burzliwe. Oczywiście był czas dla osób zaproszonych, jak również był czas dla władz miasta.
Czyli wszyscy zabrali głos.
Ci, co chcieli, oczywiście. Oczywiście były chwile oburzenia. Ja jestem przeciwna prowadzeniu rozmów, kiedy jedna osoba mówi i 10 innych komentuje, siedząc na krześle, więc w niektórych momentach po prostu mi się to trochę nie podobało, bo jeżeli mamy coś do powiedzenia, to wyjdźmy na mównicę i komentujmy, rozmawiajmy, bo taki kierunek wczorajsze spotkanie miało. Mieliśmy wczoraj właśnie się spotkać z rodzicami, z nauczycielami, z młodzieżą i rozmawiać na temat propozycji, które miasto, pani prezydent przedstawiła, jeśli chodzi o zmianę w szkolnictwie.
Czy jest pani usatysfakcjonowana tym, co usłyszała z ust wiceprezydent, z ust urzędników, czy jeszcze sporo jest do wyjaśnienia?
Cieszę się, że spotkaliśmy się w połowie drogi i myślę, że rozwiązania są bardzo ciekawe. Cieszą się niektóre szkoły, tak jak na przykład szkoła plastyczna, ponieważ tak jak przedstawiciel szkoły informował właśnie, że przez 25 lat szukali rozwiązania, aby mogli być w większej lokalizacji budynku. No niestety było to dosyć trudno. Teraz przy tych sytuacjach, jakie zaistniały, jest możliwość właśnie przy powstaniu tego kwartału kulturalnego.
Czyli jest pani zwolennikiem kwartału kultury?
Jak najbardziej.
I przejęcia przez ministerstwo?
Jak najbardziej, bo kultury. Słuchajcie państwo i panie redaktorze, to nie jest to, że przejęcie budynków przez ministerstwo. Za tym idą bardzo duże pieniądze, ponieważ ministerstwo wyremontuje te budynki, przystosuje do szkół i przede wszystkim dofinansuje te szkoły, tak aby mogły godnie uczyć się i rozwijać swoje talenty.
Ale wie pani, tutaj mamy taką zmianę, ale powstanie kwartału kultury rodzi pewne konsekwencje i przenosiny szkół. Czy pani tu widzi, jeśli chodzi o magistrat, pełne zaangażowanie i maksymalne wykorzystanie możliwości? Czy jeszcze miasto może coś zrobić, żeby no, wyjść naprzeciwko tym oczekiwaniom rodziców i uczniów?
Panie redaktorze, ja tak obserwuję te spotkania, rozmowy. Staram się być na większości tych spotkań. Ja generalnie cieszę się, że magistrat słucha mieszkańców, słucha nauczycieli, rodziców. Oczywiście jak to w życiu jest, zmiany niektórzy chwalą, cieszą się, natomiast no, niektórzy się boją tych zmian, ale są rozmowy, magistrat jest otwarty, pani prezydent i Wydział Edukacji jest otwarty na rozmowy i właśnie z wczorajszego spotkania będzie takie właśnie umówione spotkanie z przedstawicielami technikum numer 8, bo tam najbardziej dyskusyjna jest ta kwestia, aby przedstawić i pokazać, że przeniesienie szkoły do budynku po szkole plastycznej nie jest taką tragedią, jaką widzą przedstawiciele tych szkół.
Pierwsza decyzja jest taka, że miasto zdejmie z porządku obrad najbliższej sesji punkt właśnie o likwidacji technikum numer 8. Jest to punkt numer 14. Jeszcze jest na stronie internetowej, ale to nieważne. Jakie będą losy technikum numer 8? Bo głosy pojawiają się takie, że no tutaj trzeba zadziałać.
Znaczy tu zadziałać, musimy też uwzględnić, że to nie jest działanie przeciwko technikum. To jest działanie, aby rozłożyć całą tą strukturę szkolnictwa najkorzystniej dla wszystkich. No bo panie redaktorze i szanowni państwo, to nie chodzi o to, żeby zrobić krzywdę nauczycielom, rodzicom, przede wszystkim uczniom. To jest kwestia tego typu, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. I cały czas tu mówimy, skupiamy tą uwagę na technikum numer 8 i oczywiście, ponieważ w pierwszej takim zamyśle była taka propozycja połączenia szkół łącznie ze szkołą gastronomiczną, ponieważ bardzo są zbliżone kierunki. Natomiast w momencie, kiedy powstały te dyskusje i takie sprzeciwy z moich informacji po rozmowie i w Wydziale Edukacji również z panią prezydent, stwierdzono, że nie będą teraz robić takich kroków, tylko pozwolą dalej kontynuować obu szkołom w takim układzie, jakim są, ale oczywiście z tą propozycją zmiany lokalizacji.
No ale tam w tej uchwale była mowa konkretnie o likwidacji. Natomiast...
Tak, ale to był ten pierwszy zamysł, przed tak. jeszcze rozpoczęciem tych dyskusji i dlatego pani prezydent zresztą powiedziała to osobiście na spotkaniu, że ten punkt będzie zniesiony, że z tego pomysłu się wycofują i tego, żeby po prostu ludzie nie brali pod uwagę.
Rodzice także w telefonach do Radia Gorzów wskazywali, że są tam unikatowe nawet w skali województwa kierunki, że jest co utrzymać i no właściwie przy tych planach to jest co ratować, tak? Tak. Czy w pani opinii magistrat się pospieszył, jeśli chodzi o technikum numer 8 i plany likwidacji ewentualnej?
Na pewno nie mieli złego zamiaru. To trzeba powiedzieć o tym głośno, bo wiadomo, że Wydziałowi Edukacji zależy na oświacie, żeby jak najlepiej funkcjonowała. Taka była propozycja. Na dzień dzisiejszy, i to powinno być najważniejsze, że z tej propozycji nic nie będzie, to znaczy została wycofana. Obie szkoły będą funkcjonowały oddzielnie, a może się okaże, że na przykład będąc przy współpracy z sobą, okaże się, że same te szkoły będą chciały znaleźć jakieś porozumienie, ale to czas pokaże.
Sporo emocji budzą także przenosiny trzeciego ogólniaka do podstawówki numer 7. Czy w pani opinii da się to zrobić bez straty dla uczniów jednej i drugiej strony?
Panie redaktorze, wczoraj przysłuchując się tym wszystkim rozmowom, bardzo mi było przykro, ponieważ z góry nauczyciele i rodzice przedstawiają naszą młodzież szkół średnich, że to są brutale, wandale i oni tylko czekają, żeby się spotkać z młodszymi, żeby zrobić im krzywdę. To jest krzywdząca opinia naprawdę i jeżeli pan przysłuchuje się tym wszystkim rozmowom, proszę zobaczyć, że nikt z liceum numer 3, nikt nie stoi, nie buntuje się, oni po prostu czekają na rozwiązanie, wiedzą, że jest taka potrzeba, jest taka konieczność. Natomiast ja mam pytanie właśnie do rodziców, czy my wychowujemy swoje dzieci w taki sposób, że jak będą miały styczność z młodszymi dziećmi, będą je krzywdzić? No to trzeba najpierw popatrzeć w ten sposób, bo taka opinia o naszej młodzieży, jaką wypowiadają niektórzy ludzie, a nawet ostatnio coraz częściej było słychać, jest naprawdę bardzo krzywdząca. I ja akurat się z tym nie zgadzam, ponieważ ta młodzież skupia się na egzaminach, na przyszłości i tak jak bardzo mi podobała się i dziękuję panu dyrektorowi Piechachowi, przepraszam, za wypowiedź, który stanął właśnie w obronie tej młodzieży i powiedział, że wcale ta młodzież nie jest zła, ponieważ ma już takie połączenie młodzieży i jak jest młodzieży z dziećmi i tak jak powiedział, to bardziej ciekawe są te młodsze dzieci, a nie jeżeli te starsze.
Tylko pytanie jest także o, kolokwialnie powiem, metraż. Czy uczniowie się po prostu pomieszczą? Czy to nie będzie za ciasno? Wiadomo, że jest kumulacja roczników i tutaj część osób wskazuje, że po prostu podstawówka numer 7 zostanie wygaszona przez liceum numer 3. Że to spowoduje jakby następstwa nieodwracalne dla samej podstawówki.
Panie redaktorze, nie mamy takiej informacji, że zostanie wygaszona.
Nie, ja nie mówię, że są takie plany. Ja mówię, że siłą rzeczy, że po prostu będzie z racji kumulacji roczników, że po prostu szkoła, no, że tak powiem, zostanie wygaszona.
Panie redaktorze, to jest drugie ogniwo, to jest drugie ogniwo największych dyskusji właśnie. Połączenie, przeniesienie młodzieży i liceum numer 3 do szkoły numer 7. Wczoraj też trwały rozmowy i myślę, że powinniśmy się po prostu spotkać w tej szkole. Natomiast jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, to na pewno jeszcze trzeba się pochylić i zastanowić się nad tym i tak jak pan redaktor powiedział, przeanalizować, wziąć pod uwagę jakieś parametry i liczebne i tych kubatur powierzchni i na spokojnie przeanalizować i przemyśleć.
Więc... Bo to też jest inwestycja, tak? Tak. W ławki, bo rozumiem, że podstawówka a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Panie redaktorze, w ogóle wszelkie te zmiany będą się wiązały z dużymi kosztami też dla miasta. Więc to wszystko, co się dzieje, będzie się działo, to jest związane też z inwestycjami, które po prostu będzie musiało miasto też ponieść.
W dyskusji padł pomysł, czy pomysł, nie pomysł, zaadaptowania budynku po gastronomiku. Ale tutaj pojawiła się odpowiedź urzędu, no za drogo. Około 5 milionów złotych. O tym pisze, zdaje się, w jednym z komentarzy swoich radna Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Ale o którym budynku po gastronomii?
Zdaje się, no, na Kosynierów?
Na Kosynierów,
tak.
Tak, tak. To jest budynek bardzo stary. Bardzo stary i tam inwestycja, z mojej wiedzy, to jest minimum 2 miliony, żeby doprowadzić ten budynek do używalności i przede wszystkim, żeby bezpiecznie mogła tam młodzież uczestniczyć. Aczkolwiek, gdyby się znalazły, tak, teraz gdybamy, gdyby się znalazły pieniądze, to też jest dobry pomysł, żeby ten budynek wykorzystać, aczkolwiek z tego co wiem, to już od paru lat ten budynek miasto próbuje sprzedać i niestety inwestorzy wchodząc i widząc jaki stan jest techniczny tego budynku, po prostu nikt nie kupuje.
CEZIP, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, mówiłem o wpisie radnej Marty Bejnar-Bejnarowicz i tam też pani radna napisała, że przetarg na CEZIP jest planowany dopiero na drugie półrocze 2019 roku. Tutaj rozumiem, że pani radna chciała odpowiedź od urzędników, nie doczekała się, a pani słyszała taką opinię, znaczy taką informację, znaczy, że to
powiem
ma być
szczerze,
druga
że ja
połowa
nie,
tego roku?
Nie mam takiej informacji. Taka informacja do mnie absolutnie nie doszła, więc nie wiem skąd jeden z radnych, który się wypowiadał, przedstawił ten termin. Ja nie jestem akurat w tych komisjach, jeśli chodzi o gospodarkę, komisji gospodarki. Natomiast takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast wiem, że CEZIP boryka się z potwornym problemem i ja czasami się zastanawiam, czy to też nie jest trochę złośliwość firm budowlanych, kiedy jest informacja, jest przetarg i okazuje się, że jest za mało pieniędzy. Miasto dokłada te pieniądze, robi drugi przetarg po krótkim czasie, tak? Czasie, który formalnie trzeba spełnić. Okazuje się, że znowu jest za mało tych pieniędzy. No to człowiek, nasuwa się pytanie, o co tym firmom chodzi? Przecież miasto nie jest to worek bez dna i też ma pewne ograniczenia. I uważam, że też jest takie nie fair zagrywanie firm budowlanych, bo rozumiemy, że jest jakiś tam wzrost i płac i materiałów, ale bez przesady. Ja myślę, że też firmy budowlane troszeczkę inaczej zaczną szanować te zlecenia i prace w momencie, kiedy się skończą dofinansowania i dotacje i wtedy wrócimy do szarej rzeczywistości, która była kiedyś, że jak był przetarg, to było kilka firm budowlanych i to firmy budowlane starały się o daną inwestycję.
Tylko pytanie, czy miasto ma czekać na zmianę na rynku, czy po prostu reagować, a jeżeli reagować, to jak?
Panie redaktorze, ja jestem...
Prezydent mówi o etapowaniu tej inwestycji.
Ja rozumiem, tylko mówię, no na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast pytanie, ile jeszcze mamy dokładać tych pieniędzy? Wiadomo, że CEZIP jest bardzo potrzebny i dla Gorzowa, dla młodzieży, dla rozwoju całej edukacji. Tylko to jest bardzo poważny problem. Ja nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć. To jest pytanie do pana prezydenta, do pana prezydenta też Szymankiewicza, którzy by może powiedzieli, czy jesteśmy do pani skarbnik, czy jesteśmy w stanie jeszcze dołożyć pieniądze i na ile, ponieważ no tutaj to są osoby władne, które by potrafiły odpowiedzieć, na ile jeszcze może miasto dołożyć i czy może miasto dołożyć i co w przypadku, kiedy po prostu już więcej nie będzie mogło miasto dołożyć, co z CEZIP-em.
A propos pieniędzy, magistrat podzielił pieniądze na sport wyczynowy z puli. Pula była taka, że około 2 700 000 złotych. Największe dofinansowanie otrzymała Stal, prawie 1,5 miliona na żużel i piłkę ręczną. Nie słychać jakichś wielkich głosów protestu, jak bywało to wcześniej. Tak. To oznacza, że miasto znalazło złoty środek, czy...
Panie redaktorze, to może jest na tej zasadzie, że też kluby mają świadomość, że oczywiście wypracowane punkty i skala, która daje możliwość dofinansowania klubów, jest w miarę przejrzysta. Natomiast też wiadomo, że jeżeli jakiś klub jest w sytuacji trudnej, czy są jakieś wygrane, nieprzewidziane, gdzie nie uwzględnili na przykład w jakimś planie rocznym, to wiadomo, że kluby się zwracają w ciągu roku, w sezonach do nas, do prezydenta, do Rady Miasta o wsparcie, o dofinansowanie i myślę, że kluby widząc tą współpracę przyjmują takie rozwiązania ze spokojem.
Na koniec pytanie, czy zagłosowałaby pani za ulicą Pawła Adamowicza w Gorzowie? Bo taki pomysł się pojawił.
Ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast oczywiście wiadomo, że większość musi być przy głosowaniu. Jeżeli będzie taka, oczywiście są też, śledzę te całe to wydarzenie i sytuację, wiem, że też pomysł, jeśli chodzi o Czechy, była, że też nazwy ulic o wprowadzenie w innych miejscowościach. To jest bardzo delikatna sprawa, bo trzeba też, panie redaktorze, uwzględnić, aby nie wykorzystywać też nieszczęścia drugiego człowieka. Natomiast no, z całą pewnością był to człowiek zasłużony i jeżeli będzie taka wola tutaj z Rady Miasta czy Rady Miasta, to na pewno będę też za.
Halina Kunicka, radna Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Oświaty i Wychowania, była państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.